From the conference center,
z Centrum Konferencyjnego na Placu Świątyni w Salt Lake City nadajemy sobotnią sesję poranną 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego. Członkowie i urzędnicy Kościoła zgromadzili się ze wszystkich stron świata, aby otrzymać wskazówki i nauki od swoich przywódców kościelnych. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła.
Brothers and sisters,
bracia i siostry, witamy Was na sobotniej sesji porannej 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych w Dniach Ostatnich. Wspaniale jest zgromadzić się razem. Przekazujemy wyrazy naszej miłości i witamy członków oraz sympatyków z całego świata biorących udział w konferencji. Prezydent Russell M. Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie, abym ją poprowadził. Witamy przedstawicieli władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła, którzy będą obecni podczas tej konferencji. Jak wiecie, w poniedziałek zmarła siostra Barbara Bowen Ballard, żona prezydenta Russella Ballarda, pełniącego obowiązki prezydenta Kworum 12 Apostołów. Siostra Ballard przez całe swoje życie była filarem siły i dobroci. Przez lata w niezwykły sposób wspierała swojego męża w przydzielonych mu zadaniach. Wyrażamy naszą szczerą miłość. Przekazujemy kondolencje rodzinie Ballardów i wszystkich, którym będzie jej brakować. W związku z niezwykle dużą ilością klęsk żywiołowych w ostatnich miesiącach, które wpłynęły na życie wielu ludzi na całym świecie, wyrażamy płynące z serca współczucie tym, którzy zostali nimi dotknięci, i wyrażamy szczere uznanie wszystkim tym, którzy pomagali strażakom, ratownikom, wolontariuszom i innym, którzy angażują się w pomoc w tych trudnych okolicznościach. Cieszymy się, że jako Kościół włączyliśmy się w te wysiłki i modlimy się o bezpieczeństwo i pokój dla wszystkich dotkniętych przez te tragiczne wydarzenia. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiadają Brian Mathias i Richard Elliot. Chór otworzy to spotkanie śpiewając "Prowadź nas, o wielki Jahwe". A teraz uraduje nas wykonaniem hymnu "Nadchodzi świt". Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy Craig Carden, 70. Po czym chór zaśpiewa hymn "Jeśli słucham sercem".
Ojcze Niebieski, z pochylonymi głowami, z pokornymi sercami wyrażamy naszą miłość do Ciebie i dziękujemy za dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienie. Dziękujemy za Twojego proroka, prezydenta Nelsona i za całe pierwsze prezydium kworum 12 apostołów. Prosimy, aby ich wspierał, aby mogli budować Twoje królestwo. Dziękujemy za tą możliwość brania udziału w tej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, abyśmy mogli poznać Twoją wolę i słuchać Twojego słowa. Modlimy się, aby to pobłogosławiło cały świat, abyśmy mogli poznać Twoją wolę poprzez proroka, abyśmy mogli być oddani i wierni, abyśmy mogli wypełnić Twoje cele. Za to modlimy się, abyś pobłogosławił wszystkie narody, aby oni mogli być podniesieni, aby Twoje słowo mogło popłynąć przez cały świat. Prosimy, abyś błogosławił wszystkie rodziny na całym świecie Ewangelią zbawienia. Za te rzeczy pokornie modlimy się, kiedy bierzemy udział w tej konferencji, aby Twoja wola się stała w Twoje święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieli przywilej wysłuchania naszego umiłowanego proroka, prezydenta Russella Nelsona. Po nim wystąpi starszy Quentin Cook z Forum 12 Apostołów. Następnie wysłuchamy brata M. Josepha Brofa, który służy jako drugi doradca w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn. Następnie przemawiać będzie starszy Steven Bangerter, 70.
My dear brothers and sisters,
moi drodzy bracia i siostry, czekaliśmy na ponowne zgromadzenie się na tej październikowej konferencji generalnej Kościoła. Z całego serca was witamy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wasze modlitwy za nas. Czujemy ich wpływ. Dziękujemy wam. Jesteśmy wdzięczni za wasze ogromne wysiłki i postępować zgodnie z radami udzielonymi 6 miesięcy temu na konferencji generalnej. Prezydia palików na całym świecie starały się o objawienie dotyczące organizacji kworów starszych. Mężczyźni w tych kworach wraz z oddanymi siostrami ze Stowarzyszenia Pomocy pracują pilnie, by świadczyć posługę naszym braciom i siostrom w lepszy, świętszy sposób. Inspiruje nas nasza dobroć, wasza dobroć i nadzwyczajne działania, by wnieść miłość Zbawcy do waszych rodzin, do grona sąsiadów i przyjaciół oraz posługiwać im na jego wzór. Od czasu kwietniowej konferencji siostra Nelson i ja spotkaliśmy się z członkami Kościoła na 4 kontynentach i na wielu wyspach morza. Od Jerozolimy do Harare, od Winnipeg do Bangkoku. Odczuliśmy wielką wiarę i siłę waszego świadectwa. Nie posiadamy się z radości, jeśli chodzi o liczbę młodych ludzi, którzy przyłączyli się do Pańskiego Batalionu Młodzieży, by pomóc zgromadzić rozproszony Izrael. Dziękujemy wam, gdy kierujecie się tym, o co prosiłem was na naszym ogólnoświatowym spotkaniu dla młodzieży, wyznaczacie wzór do naśladowania dla pozostałych. Dzięki wam widać wielkie zmiany. W ostatnich latach w radach przewodniczących Kościoła mocowaliśmy się z fundamentalnym pytaniem, które brzmiało: jak ponieść Ewangelię w jej czystej prostocie oraz obrzędy z ich wiecznym oddziaływaniem do wszystkich dzieci Boga. Jako święci w dniach ostatnich przywykliśmy myśleć, że Kościół oznacza wszystko to, co dzieje się w naszych domach spotkań, a to, co dzieje się w naszych domostwach, wspiera działania kościelne. Potrzebujemy pewnej korekty tego sposobu myślenia. Nastał czas Kościoła skoncentrowanego na domu, umocnianego przez wszystko, co dzieje się w budynkach naszych gmin, okręgów i palików. Kościół stale się rozrasta na całym świecie, ale wielu członków żyje w miejscach, gdzie nie ma kaplic i być może nie będzie ich jeszcze przez długi czas. Pamiętam rodzinę, która musiała spotykać się we własnym domostwie z powodu takich właśnie okoliczności. Zapytałem matkę tej rodziny, jak się czuje, gdy ma kościół w domu. Odpowiedziała mi: podoba mi się. Mój mąż starannie dobiera słownictwo, bo wie, że błogosławi sakrament w każdą niedzielę. Długoterminowym celem Kościoła jest pomoc członkom w zwiększaniu wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienie. Pomóc w zawieraniu duchowych przymierzy z Bogiem oraz we wzmacnianiu i pieczętowaniu rodzin. Nie jest to łatwe w dzisiejszym złożonym świecie. Przeciwnik zwiększa swe ataki na wiarę, na nas i na rodziny oraz na w bardzo szybkim tempie. By duchowo postępować, potrzebujemy strategii przeciwdziałania i profilaktyki. W związku z tym pragniemy dziś wprowadzić zmianę organizacyjną, która będzie miała jeszcze bardziej wzmacniać naszych członków i ich rodziny. Przez wiele lat przywódcy Kościoła pracowali nad zintegrowanym programem nauczania, którego celem jest wzmocnienie całych rodzin i osób indywidualnych przez skoncentrowany na domu i wspierany przez Kościół plan nauki doktryny, wzmacniania wiary i wspierania głębszej osobistej relacji z Bogiem. Nasze wysiłki podejmowane w ciągu minionych lat, by święcić dzień sabatu, żeby był rozkoszą i naszym osobistym wyrazem miłości do Boga, przybiorą na sile w wyniku zmian, które teraz zgłosimy. Dzisiejszego poranka zapowiemy nowy wymiar równowagi, powiązanie między nauką i Ewangelii w domu i w Kościele. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój duchowy rozwój, a w Pismach Świętych zostało jasno napisane, że nauczanie doktryny swoich dzieci odpowiadają na pierwszym miejscu rodzice. Obowiązkiem Kościoła jest wspierać każdego członka w realizacji wyznaczonego przez Boga celu, jakim jest pogłębienie wiedzy o Ewangelii. Starszy Quencock wyjaśni teraz, na czym polegają te istotne zmiany. Wszyscy członkowie Rady Pierwszego Prezydium i Kworum 12 Apostołów są jednomyślni co do słuszności tego ogłoszenia. Z wdzięcznością przyznajemy, że źródłem wprowadzenia planów i procedur, które przedstawi starszy Cook, było natchnienie Pana. Moi drodzy bracia i siostry, ja wiem, że Bóg żyje. Jezus jest Chrystusem. To jest Jego Kościół, którym On kieruje przez proroctwa objawienia dane pokornym sługom. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Jak prezydent Russell Nelson pięknie i elokwentnie powiedział, przywódcy Kościoła długo pracowali nad skoncentrowanym na domu i wspieranym przez Kościół planie nauki doktryny, wzmacniania wiary i wspierania głębszej osobistej relacji z Bogiem. Prezydent Nelson ogłosił zmianę, byśmy osiągnęli nowy wymiar równowagi pomiędzy nauką a Ewangelii w domu i w Kościele. Aby ogłosić te cele nakreślone przez prezydenta Russella Nelsona i pod jego kierownictwem oraz zgodnie z decyzją Rady Pierwszego Prezydium i Kworum 12 Apostołów, począwszy od stycznia 2019 roku, plan spotkań niedzielnych zostanie zmieniony w następujący sposób. Spotkania niedzielne będą każdej niedzieli składać się z 60-minutowego spotkania sakramentalnego, skupionego na Zbawicielu, obrzędzie sakramentu i duchowych przesłaniach. Po czasie potrzebnym na zmianę klas członkowie Kościoła będą uczęszczać na 50-minutową lekcję, która będzie odbywać się naprzemiennie każdej niedzieli. Lekcje szkoły niedzielnej będą odbywały się w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca. Spotkania Kworum Kapłaństwa Stowarzyszenia Pomocy i Młodych Kobiet będą odbywały się w drugie i czwarte niedziele miesiąca. Spotkania w piątej niedzielę miesiąca odbywać się będą pod kierownictwem biskupa. Lekcje organizacji podstawowej będą odbywały się co tydzień w czasie tych 50 minut i będą obejmować śpiew oraz lekcje. Jeśli chodzi o plan spotkań niedzielnych w Kościele, wysocy rangą przywódcy Kościoła od wielu lat byli świadomi faktu, że dla niektórych z naszych cennych członków 3-godzinny blok spotkań stanowił wyzwanie. Szczególnie odnosi się to do rodziców z małymi dziećmi, dzieci z organizacji podstawowej, członków starszych wiekiem, nowonawróconych i innych osób. Jednakże ta zmiana jest czymś więcej niż tylko skróceniem czasu planowanych niedzielnych spotkań w kaplicy. Prezydent Nelson przyznał z wdzięcznością, jak wiele udało się osiągnąć w wyniku waszych wiernych reakcji na wcześniejsze zaproszenia. On i wszyscy przywódcy Kościoła pragną większej radości płynącej z Ewangelii dla rodziców, dzieci, młodzieży, osób wolnego stanu, osób w podeszłym wieku nowo nawróconych i osób nauczanych przez misjonarzy. Poprzez zrównoważone wysiłki skoncentrowane na domu i wspierane przez Kościół. Cele i błogosławieństwa związane z obecną i niedawno wprowadzonymi zmianami są między innymi następujące. Pogłębienie nawrócenia się do Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa oraz umocnienie wiary w nich. Wzmocnienie poszczególnych członków i rodzin poprzez skoncentrowany na domu i wspierany przez Kościół plan nauczania, który przyczynia się do radosnego życia według Ewangelii. Szanowanie dnia sabatu i skupienie się na obrzędzie sakramentu. Pomaganie wszystkim dzieciom Ojca Niebieskiego po obu stronach zasłony poprzez pracę misjonarską oraz przyjmowanie obrzędów, zawieranie przymierzy i błogosławieństwa świątyni. Taki plan spotkań niedzielnych zapewnia więcej czasu na wieczór domowy, studiowanie Ewangelii w domu, w niedzielę lub w innym czasie, który wybiorą poszczególne osoby i rodziny. Wieczór zajęć rodzinnych może odbywać się w poniedziałek lub innego dnia. Z tego powodu przywódcy nadal nie powinni organizować w kościele żadnych spotkań ani zajęć w poniedziałkowe wieczory. Jednakże czas przeznaczony na wieczór domowy, studiowanie Ewangelii i zajęcia dla poszczególnych osób i rodzin może być dopasowany do ich indywidualnych okoliczności. Osobiste studiowanie Ewangelii, jak i studiowanie z rodziną w domu będzie znacząco wzmocnione przez ujednolicony program nauczania i nowe materiały z serii Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania indywidualnie z rodziną, które są skoordynowane z tym, co jest nauczane na lekcjach szkoły niedzielnej i w organizacji podstawowej. Od stycznia młodzież kościoła, dorośli w szkole niedzielnej oraz dzieci w organizacji podstawowej będą studiować Nowy Testament. Nowe materiały do studiowania w domu Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania indywidualnie i z rodziną również omawiają Nowy Testament i mają za zadanie pomóc członkom w nauce Ewangelii w domu. Podobno w nich wyjaśniono, niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla osób indywidualnych oraz rodzin w kościele. Ma on na celu pomóc nam w efektywniejszy sposób uczeniu się Ewangelii, niezależnie od tego, co robimy, samodzielnie czy z rodziną. Zarys lekcji znajdujący się w tym nowym podręczniku są zorganizowane z podziałem na tygodnie. Nauczanie w kościele, lekcje organizacji podstawowej na podstawie programu Przyjdź i naśladuj mnie będą oparte na tym samym cotygodniowym harmonogramie. Lekcje szkoły niedzielnej dla dorosłych i młodzieży pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca będą skoordynowane tak, aby wspierały nowy materiał Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania w domu. Drugą i czwartą niedzielę miesiąca dorośli z kworum kapłaństwa i Stowarzyszenia Pomocy będą nadal studiować nauki przywódców kościoła z naciskiem na aktualne przesłania współczesnych przywódców. Młode kobiety oraz młodzi mężczyźni dzierżący kapłaństwo będą studiowali w tę niedzielę zagadnienia Ewangelii. Nowe materiały do studiowania w domu zawierają pomysły na rodzinne studiowanie Pism Świętych i domowy wieczór rodziny. Zarysy lekcji na każdy tydzień zawierają pomysły dotyczące studiowania i zadania dla osób i rodzin. Materiały z serii Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania indywidualnie i z rodziną zawierają wiele ilustracji, które pomagą w osobistym i rodzinnym studiowaniu, szczególnie dzieciom. Te nowe materiały zostaną przekazane każdemu domostwu przed grudniem bieżącego roku. Prezydent Nelson w swoim pierwszym przemówieniu skierowanym do członków kościoła w styczniu bieżącego roku napomniał nas, abyśmy idąc ścieżką przymierza przygotowali się na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Warunki na świecie coraz bardziej wymuszają pogłębienie osobistego nawrócenia i wzmocnienie wiary w Ojca Niebieskiego Jezusa Chrystusa i w Jego zadośćuczynienie. Pan przygotował nas słowo po słowie na niebezpieczne czasy, w których teraz przyszło nam żyć. W poprzednich latach Pan pokierował nas, abyśmy zajęli się następującymi kluczowymi sprawami. Szanowanie dnia sabatu i świętego obrzędu sakramentu, co było wielokrotnie podkreślane na przestrzeni ostatnich 3 lat. Pod kierownictwem biskupa wzmocnione kwora starszych i Stowarzyszenia Pomocy skupiają się na celu Kościoła i pomaganiu członkom w zawieraniu świętych przymierzy i ich dochowaniu. Posługa we wspanialszy i świętszy sposób jest wdrażana z radością. Rozpoczynając od uwzględnienia efektu końcowego przymierza, świątynne i historia rodziny stają się ważną częścią ścieżki przymierza. Zmiana ogłoszona dzisiejszego poranka jest kolejnym przykładem wskazówek związanych z wyzwaniami naszych dni. Tradycyjny program nauczania w Kościele skupiał się na niedzielnych doświadczeniach w Kościele. Wiemy, że mając dobrze przygotowanych nauczycieli i bardziej duchowo przygotowanych uczestników zajęć, mamy w niedzielę lepsze doświadczenia w Kościele. Jesteśmy błogosławieni, gdyż często Duch pogłębia i umacnia nawrócenie na zajęciach w Kościele. Nowy, skoncentrowany na domu i wspierany przez Kościół plan nauczania musi z większą mocą wpłynąć na nasze rodziny indywidualnie, codziennie, zachowując oraz kultywując praktyki religijne. Wiemy, że duchowy wpływ na głębokie i trwałe nawrócenie można osiągnąć w domowych warunkach. Wiele lat temu badania wykazały, że Duch Święty najczęściej towarzyszy młodym mężczyznom i kobietom podczas osobistego studiowania i modlitwy w domu. Naszym celem jest równowaga pomiędzy doświadczeniami w Kościele i w domu, która znacząco zwiększy wiarę i duchowość oraz pogłębi nawrócenie do Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa. Skoncentrowanej na domu i wspierającej przez Kościół, część tych zmian jest miejsce na elastyczność, by każda z osób i rodzin mogła w duchu modlitwy określić, w jaki sposób i kiedy je wdroży. Na przykład, choć wielce pobłogosławią one wszystkie rodziny w oparciu o lokalne potrzeby, mogą też być całkowicie odpowiednie dla młodych dorosłych stanu wolnego, samotnych rodziców, rodzin, w których nie wszyscy członkowie należą do kościoła, nowych członków i innych, by gromadzić się w grupach poza regularnymi spotkaniami niedzielnymi, radować się z Ewangelią i studiować wspólnie materiały, które są skoncentrowane na domu i publikowane przez Kościół. I tak zostały osiągnięte nieformalne przez osoby, które tego program. W wielu rejonach świata ludzie zostają w domach spotkań po zakończeniu oficjalnych zajęć niedzielnych, aby cieszyć się towarzystwem innych osób. Ogłoszone dziś zmiany nie ingerują w żaden sposób w te wspaniałe i dające radość praktyki. Aby pomóc członkom w przygotowaniu się do dnia sabatu, niektóre okręgi już teraz wysyłają w ciągu tygodnia e-maile, SMS lub wiadomości na portalach społecznościowych. W związku z tym ogłoszonymi zmianami zdecydowanie polecamy ten rodzaj komunikacji. Takie zaproszenie przypomina członkom grafik spotkań niedzielnych, zawierają tematy nadchodzących lekcji i wspierają nawrócenie do Ewangelii trwające w domu. Dodatkowo na niedzielnych spotkaniach dla dorosłych będą podawane informacje, by każdego tygodnia wiązać ze sobą studiowanie w kościele i w domu. Spotkanie sakramentalne i lekcje będą wymagały pełnego modlitwy, rozważenia, by upewnić się, czy skupiałem się na duchowych priorytetach, a nie na kwestiach administracyjnych. Na przykład ogłoszenia można w większości przesłać w ciągu tygodnia lub umieszczać je na drukowanym programie. Choć spotkanie sakramentalne musi rozpoczynać i kończyć modlitwą, przy drugim spotkaniu wystarczy jedynie modlitwa na zakończenie. Jak wspomniałem wcześniej, nowy program spotkań niedzielnych będzie obowiązywał do stycznia 2019 roku. Istnieje kilka powodów. Oto dwa najważniejsze. Po pierwsze, potrzeba czasu na dystrybucję materiałów. Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania indywidualnie z rodziną. Po drugie, niezbędny jest czas, aby prezydenci palików i biskupi mogli przygotować plan spotkań, aby większa liczba okręgów mogła wcześniej zaczynać spotkania. Gdy przywódcy dążyli do uzyskania objawienia, w ciągu ostatnich lat otrzymali wskazówki, by wzmacniać spotkania sakramentalne, szanować dzień sabatu oraz zachęcać i wspierać rodziców i poszczególnych członków, aby ich domy stały się źródłem duchowej siły i zwiększonej wiary, miejscem radości i szczęścia. Co te zmiany oznaczają dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich? Jesteśmy pewni, że członkowie zostaną pobłogosławieni w niezwykły sposób. Niedziela może być dniem nauczania i uczenia się Ewangelii zarówno w Kościele, jak i w domu. Gdy poszczególni członkowie i rodziny zaangażują się w narady rodzinne, badanie historii rodziny, posługę, służba, osobiste studiowanie, oddawanie czci i radosne spędzanie czasu z rodziną. Dzień sabatu naprawdę będzie rozkoszą. Pewna rodzina z Brazylii to członkowie Palika, w którym nowy program Przyjdź i naśladuj mnie został przetestowany. Ojciec Fernando, były misjonarz, który wraz z żoną Nancy wychowuje czwórkę małych dzieci, zrelacjonował. Gdy program Przyjdź i naśladuj mnie został przedstawiony w naszym Paliku, byłem podekscytowany i pomyślałem, że sposób, w jaki studiujemy Pisma Święte w domu, ulega niezmianie. Tak się stało w moim domu. A będąc przywódcą w kościele, wiem też, że miało to miejsce w innych domach. Ten program wywołał w naszym domu prawdziwe dyskusje na temat Pism Świętych. Wraz z żoną lepiej zrozumieliśmy studiowane tematy. Pogłębiła się nasza znajomość Ewangelii, a nasza wiara i świadectwa uległy wzmocnieniu. Składam moje świadectwo, że wiem, że ten program został natchniony przez Pana, gdyż konsekwentnie i skutecznie studiowanie zasad i doktryn z Pism Świętych sprowadza więcej wiary, świadectwa i światła w coraz bardziej upadającym świecie. W palikach na całym świecie, w których przeprowadzono testy pilotażowe, nowe materiały Przyjdź i naśladuj mnie do studiowania w domu spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Wiele osób poinformowało, że uczyniło postęp od czytania Pism Świętych do ich faktycznego studiowania. Powszechne było przekonanie, że to doświadczenie promowało wiarę i miało wspaniały wpływ na okręgi. Celem tych zmian jest głębokie i trwałe nawrócenie dorosłych i dorastającego pokolenia. Na pierwszej stronie materiału do studiowania indywidualnego i z rodziną zwrócono uwagę na to, że celem nauczania i uczenia się Ewangelii jest pogłębienie naszego nawrócenia i pomoc nam w stawaniu się bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że polegamy na Chrystusie, by odmienić nasze serce. Jest to osiągane poprzez wyjście poza zajęcia w kościele i przeniknięcie do serca oraz domu uczestnika zajęć. Wymaga stałych, codziennych wysiłków skierowanych na zrozumienie i życie zgodnie z Ewangelią. Prawdziwe nawrócenie wymaga wpływu Ducha Świętego. Najważniejszym celem i ostatecznym błogosławieństwem głęboko i trwale nawróconego jest godne zawieranie przymierzy i przyjmowanie obrzędów będących się że przymierza. Ufamy, że będziemy wspólnie się naradzać i dążyć do uzyskania objawienia związanego z wdrażaniem tych zmian, nie patrząc poza cel, ani nie próbując narzucać nic osobom i rodzinom. Dodatkowe informacje zostaną przekazane w przyszłych komunikatach, w tym również w liście pierwszego prezydium i w jego załącznikach. Składam świadectwo, że podczas rozmowy Rady pierwszego prezydium i kworum 12 apostołów w świątyni oraz po tym, gdy nasz umiłowany prorok zwrócił się do Pana po objawienie w tej kwestii wprowadzenia tych zmian, wszyscy otrzymali niezwykle silne potwierdzenie. Russell Nelson jest naszym obecnym prezydentem i prorokiem. Dzisiejsze ogłoszenie będzie skutkować wspaniałymi błogosławieństwami dla osób, które entuzjastycznie przyjmą te zmiany i będą szukać przewodnictwa Ducha Świętego. Zbliżmy się do naszego Ojca Niebieskiego i naszego Pana Jezusa Chrystusa, o których mam pewne świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
W 1981 roku wraz z ojcem i dwoma bliskimi przyjaciółmi przeżyliśmy przygodę na Alasce. Mieliśmy wylądować na odległym jeziorze, a potem wędrować po pięknym, górzystym terenie. Aby zmniejszyć wagę naszego bagażu, spakowaliśmy rzeczy do pudeł, które zabezpieczyliśmy i zaopatrzyliśmy kolorowymi wstęgami, a później wyrzuciliśmy przez okno do naszej awionetki. Po wylądowaniu długo ich szukaliśmy, lecz ku naszemu zaskoczeniu nie mogliśmy ich znaleźć. W końcu znaleźliśmy jedno pudło. W środku była turystyczna kuchenka, sidła, trochę słodyczy i kilka opakowań sosów w proszku do hamburgerów, ale bez hamburgerów. Nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym, a powrót był zaplanowany na przyszły tydzień. Nauczyłem się wtedy dwóch ważnych rzeczy. Pierwsza, nie wolno wyrzucać jedzenia przez okno. Druga, czasami trzeba zmierzyć się z trudnymi rzeczami. Często w obliczu trudności sytuacja, najpierw pytamy, dlaczego ja? Zadanie takiego pytania nigdy nie usunie trudności. Pan wymaga, abyśmy przezwyciężali wyzwania i wskazuje, że wszystko to da nam doświadczenie i będzie dla naszego dobra. Czasami Pan prosi nas o zrobienie czegoś trudnego. Czasami nasze wyzwania wynikają z naszej lub czyjejś wolnej woli. Nefi doświadczył tego wszystkiego. Kiedy Lehi poprosił swych synów, aby wrócili do popłyty, które miał Laban, powiedział: Twoi bracia szemrzą, mówiąc, że wymagam od was trudnej rzeczy. A przecież nie ja tego od was wymagam, lecz jest to nakaz Pana. Innym razem bracia Nefiego użyli swojej wolnej woli, aby ograniczyć mu możliwość działania. I stało się, że w niebie mnie pojmali, związali sznurami, bo chcieli odebrać mi życie. Joseph Smith borykał się z trudnościami, przebywając w więzieniu Liberty. Bez nadziei na ulgę i w rozpaczy Józef zawołał: O Boże, gdzie jesteś? Bez wątpienia niektórzy z nas czuli to, co Józef. Każdy mierzy się z trudnymi sprawami, takimi jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, krnobrne dziecko, choroba, próby wiary, utrata pracy lub inne problemy. Na zawsze odmieniły mnie słowa starszego Neila Maxwella z Forum 12 Apostołów, który wypowiedział je, kiedy chorował na białeczkę. Oto one. W zamyśleniu zastanawiałem się, kiedy przyszło mi do głowy 11 pouczających i pocieszających słów. Dałem ci białaczkę, abyś mógł w autentyczny sposób nauczać mój lud. Następnie odpowiedział, jak to doświadczenie było dla niego błogosławieństwem, gdyż zyskał perspektywę dotyczącą wspaniałej realności wieczności. Takie migawki wieczności mogą pomóc nam przejść przez następne 100 metrów, które mogą wydawać się bardzo trudne, aby ułatwić wędrówkę i wyjść zwycięsko z problemów. Po pierwsze, musimy zmierzyć się z trudnościami, wybaczając bliźnim, a po drugie, poddając naszą wolę Ojcu Niebieskiemu. Przebaczanie osobom, które przyczyniły się do naszej trudności i pogodzenie się z wolą Boga może być trudne. Najtrudniej może być nam wtedy, gdy do trudności przyczynił się członek rodziny czy my sami. Będąc biskupem, wiele nauczyłem się o przebaczeniu. Kiedy prezydent mojego palika Bruce Cook powiedział: W późnych latach 70. wraz z kilkoma znajomymi założyliśmy działalność gospodarczą i chociaż nie robiliśmy nic nielegalnego, to pochopne decyzje oraz zła sytuacja ekonomiczna uczyniły się do naszej porażki. Niektórzy inwestorzy założyli sprawy o pokrycie spraw. Ich prawnik był doradcą w mojej Radzie Biskupie. Było trudno popierać człowieka, który chciał mnie zniszczyć. Moja nienawiść względem niego pogłębiała się i uważałem go za mojego wroga. Po 5 latach walki w sądach straciliśmy wszystko, co mieliśmy, łącznie z naszymi domami. W 2002 roku wraz z żoną dowiedzieliśmy się, że zostanie zmienione prezydium palika. Podczas naszego urlopu ona zapytała: gdybym był powołany na prezydenta palika, kogo powołałbym na swoich doradców? Nie chciałem o tym mówić, ale ona nalegała. W końcu przyszło mi na myśl jedno nazwisko. Następnie wspomniała nazwisko prawnika, który był naszym zdaniem przyczyną naszych trudności 20 lat wcześniej. Kiedy to powiedziała, duch potwierdził mi, że on powinien być jednym z moich doradców. Czy mogę przebaczyć temu człowiekowi? Kiedy Dawid Sorensen zaproponował mi powołanie do służby prezydenta palika, dał mi godzinę, abym powołał swoich doradców. Za łzami powiedziałem mu, że już mi ich objawił. Kiedy wymieniłem nazwisko tego człowieka, wrogość i nienawiść zniknęły. W tej samej chwili poznałem pokój, który pochodzi z zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, mój prezydent palika szczerze przebaczył, podobnie jak Nefi w dawnych czasach. Znałem prezydenta Cooka i jego doradcę jako dwóch prawych kapłanów, którzy się miłowali. Postanowiłem być taki jak oni. Ja temu podczas naszej trudnej przygody na Alasce szybko nauczyłem się, że zrzucanie winy na zaistniałe okoliczności to nierozwiązanie. Doświadczyliśmy fizycznego wyczerpania, głodu, choroby. Nauczyłem się wtedy, że z Bogiem nic nie jest niemożliwe. Młodzi ludzie, Bóg wymagał od was wielu trudnych rzeczy. Pewna 14-letnia młoda kobieta uczestniczyła w rozrywkach koszykówki. Marzyła o tym, aby podobnie jak jej starsza siostra grać w drużynie koszykówki w liceum. Następnie dowiedziała się, że jej rodzice zostali powołani, aby przewodniczyć służbie misji w Gwatemali. Jej zajęcie miało być w części po hiszpańsku. Nie było żadnej drużyny sportowej dla dziewczyn w jego szkole, w jej szkole. Nie mogła nawet sama wyjść z domu z powodu niebezpieczeństwa. Jej rodzice słyszeli, jak przez wiele miesięcy każdej nocy zasypiała płacząc. Byli zrozgotani. Ostatecznie zdecydowali, że wróci do domu do babci i tam będzie uczęszczać w liceum. Kiedy moja żona weszła do pokoju swojej córki, by powiedzieć o ich decyzji, ujrzała modlącą się dziewczynkę, a na jej łóżku otwartą Księgę Mormona. I Duch Święty powiedział mojej żonie, z twoją córką będzie wszystko w porządku. I moja żona wyszła z pokoju. Już nigdy nie słyszeliśmy, aby nasza córka sypiała z płaczem. Z determinacją i pomocą Pana odważnie zmierzyłem się z 3 latami życia. Zapytałem córkę, czy będzie służyła na misję. Ona powiedziała, że nie, że już służyła. I taka odpowiedź mi wystarczyła. 6 miesięcy później obudziłem się w nocy pod wpływem ducha następującą myślą. Powołałem twoją córkę do służby na misji. A ja zareagowałem, Ojcze Niebieski, ona już dużo z siebie dała. Duch szybko mnie poprawił. Powiedział, że jej służba jest wymagana przez Pana. Niedługo po tym wydarzeniu poszedłem z córką na lunch. Siedząc naprzeciwko niej powiedziałem, Gazi, czy wiesz, dlaczego tutaj jesteśmy? Ona powiedziała, że tak. Wiesz, że powinnam służyć na misji. Nie chcę jechać, ale pojadę. Z powodu, że oddała swoją wolę Ojcu Niebieskiemu, służyła mu całym swoim sercem, mocą, umysłem i siłą. Nauczyła swojego ojca, jak uczynić to, co trudne. Podczas uroczystego spotkania dla młodzieży prezydent Russell Nelson poprosił młodzież o kilka trudnych rzeczy. Powiedział, moją 5. prośbą do was dotyczy niepodążania ścieżkami świata, odróżnienia się od świata, aby zachowywać się, wyglądać i mówić jak prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa. Możecie to zrobić i to z radością. Pamiętajcie, że ludzie przechodzą na świat, aby mogli osiągnąć szczęście, jak i wiele przeszedł, ale wciąż odczuwał radość. Pamiętajcie, Alma był przygnębiony z powodu mieszkańców Łałnikach. Anioł powiedział, błogosławiony jesteś, Alma. Podnieś więc głowę i raduj się, oto byłeś wierny przestrzeganiu przekazanie Boga. Alma nauczył się wspaniałej prawdy, mówiąc, że zawsze możemy się radować przestrzeganiem przekazań Pana. Pamiętajcie, że w czasie wojen i wyzwań z czasów dowódcy Moroniego Neficie nigdy nie byli tak szczęśliwi. Możemy i powinniśmy znaleźć radość, kiedy mierzymy się z trudnymi rzeczami. Zbawiciel też tego doświadczył i świat będzie go miał za nic. Dlatego ubiczują go i on na to pozwoli. Będą go bili, a on na to pozwoli. Oto będą na niego pluli, on na to pozwoli, z racji swojego miłosierdzia i cierpliwości wobec ludzi. Z powodu tego miłosierdzia Jezus Chrystus cierpiał w czasie zadośćuczynienia. I dlatego mówi do każdego z nas, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Dzięki Chrystusowi my także możemy zwyciężyć świat. Mierząc się z trudnościami w pański sposób, podnieśmy nasze głowy i ratujmy się. Przy tej uświęconej okazji chcę świadczyć światu, że Zbawiciel żyje i prowadzi swój Kościół. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
As parents in Zion,
nam jako rodzicom w Syjonie przypada święta powinność, by wzbudzić w naszych dzieciach pasję i skłonić je do podjęcia zobowiązania, że odnajdą radość, światło i prawdę w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wychowując nasze dzieci, utrwalamy w domu tradycję i budujemy wzorce komunikacji i zachowań w obrębie naszych relacji rodzinnych. W ten sposób utrwalone tradycje ugruntują silne i niezachwiane znamiona dobra w naszych dzieciach, które wzmocni je, aby mogły stawić czoła wyzwaniom życia. Od wielu lat z przyjemnością kontynuujemy coroczną tradycję biwakowania w górach Uinta w północno-wschodniej części stanu Utah. Pokonujemy 32 kilometry kamienistej drogi, by dojechać do pięknej, zielonej doliny, którą okala kanion i przecina strumień zimnej, przejrzystej wody. Co roku, pragnąc potwierdzić wartość doktryn Ewangelii i wierzeń w sercach naszych dzieci i wnuków, razem z Susan Prosimy każdego z szóstki naszych synów oraz ich rodziny o przygotowanie krótkiego przesłania na ważny w ich odczuciu temat, omawiający jakiś element domu, którego fundamentem jest Chrystus. Później gromadzimy się w odosobnionym miejscu na rodzinne, duchowe spotkanie i każdy przedstawia swoje przesłanie. W tym roku nasze wnuczęta napisały tematy swoich przesłań na kamieniach, a potem po kolei je zakopały, jeden obok drugiego, jako symbol reprezentujący trwały fundament, na którym ugruntowane jest szczęśliwe życie. W każdym z sześciu przesłań stale przewijała się wieczna prawda o tym, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym owego fundamentu. Izajasz tak to wyraził. Tak mówi Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Jezus Chrystus jest tym cennym kamieniem węgielnym w fundamencie Syjonu. To On objawił prorokowi Józefowi Smithowi słowa. Przeto nie bądźcie znużeni czynieniem dobra, bowiem kładziecie podwaliny wielkiego dzieła i z małych rzeczy wynika to, co jest wielkie. Waga lekcji płynących z tradycji, jakie utrwalamy w naszych domach za pomocą tego, co małe i proste, nieustannie wzrasta we współczesnym świecie. A czym są te małe i proste rzeczy, że kiedy już są utrwalone, cudownie owocują w życiu naszych dzieci? Prezydent Russell Nelson niedawno zwrócił się do dużej kongregacji zgromadzonej w Toronto w Kanadzie i z mocą przypomniał rodzicom o świętym obowiązku nauczania dzieci. Wymieniwszy podstawowe obowiązki rodziców związane z nauczaniem dzieci, prezydent Nelson wyróżnił konieczność wyjaśnienia dzieciom powodów przyjmowania sakramentu, istoty bycia urodzonym w przymierzu, ważności otrzymania błogosławieństwa patriarchalnego oraz przygotowania się do niego i zachęcił rodziców, aby przewodzili w czytaniu Pism Świętych z rodziną. Podejmując te wysiłki, nasz ukochany prorok wzywa nas do tego, abyśmy sprawili, żeby nasze domy były sanktuariami wiary. W Księdze Mormona Enos opisał uczucie głębokiej wdzięczności za przykład jego ojca, który nauczył go swego języka i wychował go w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana. Z wielkim poruszeniem Enos rzekł: niech będzie za to błogosławione imię mego Boga. Cenię te małe i proste tradycje, jakie ukształtowaliśmy w naszym domu podczas 35 lat naszego małżeństwa. Mamy wiele drobnych tradycji, które są znaczące. Na przykład, w te wieczory, które spędzałem poza domem, mogłem być spokojny, że nasz najstarszy syn, który był w domu, bez proszenia podejmie się tego, że poprowadzi rodzinne studiowanie Pism Świętych i modlitwę. Kolejna tradycja. Zawsze przed wyjściem z domu albo przed końcem rozmowy telefonicznej mówimy: kocham Cię. Zostaliśmy pobłogosławieni w naszym życiu, gdyż zaplanowaliśmy czas na regularne, osobiste rozmowy z każdym z naszych synów. W czasie jednej z nich zapytałem syna, czy pragnie służyć na misji i czy się do tego przygotowuje. Po krótkiej dyskusji nastąpiła cisza skłaniająca do refleksji, a wtedy syn pochylił się ku mnie i z rozmysłem powiedział: tato, pamiętasz, jak byłem mały i zaczęliśmy nasze rozmowy? Odpowiedziałem: tak. Obiecałem ci wtedy, że będę służył na misji, a ty obiecałeś mi, że razem z mamą będziecie służyć na misji, jak będziecie starsi. Potem nastąpiła kolejna chwila ciszy. Czy jest coś, co powstrzymuje was przed tą służbą? Może mogę wam jakoś pomóc? Stale podtrzymywane, pożyteczne rodzinne tradycje, do których zaliczają się modlitwa, czytanie Pism Świętych, domowe wieczory rodzinne i uczęszczanie na spotkania kościelne, chociaż zdają się małe i proste, tworzą kulturę zbudowaną na miłości, szacunku, jedności i bezpieczeństwie. W otoczeniu ducha towarzyszącemu wszystkim tym wysiłkom nasze dzieci są chronione przed ognistymi strzałami przeciwnika, który mocno wtapia się w kulturę współczesnego nam świata. Pamiętajmy mądrą radę Helamana skierowaną do jego syna. Zapamiętaj, że opoką, na której musisz budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga, aby gdy diabeł pośle na ciebie swe wichry i wiry powietrzne, gdy ze wszystkich sił uderzy w ciebie swym gradem i burzą, okazało się to bezskuteczne, aby nie był w stanie zepchnąć cię w przepaść żałości i niekończącej się niedoli, abyś się ostał dzięki opoce, na której jesteś zbudowany, która jest pewną podstawą. Jeśli ludzie budują na niej, nie upadną. Wiele lat temu, kiedy służyłem jako młody biskup, pewien starszy człowiek poprosił mnie o spotkanie. Opowiedział o swoim odejściu z kościoła oraz prawych tradycjach kultywowanych przez jego rodziców, kiedy był młody. Szczegółowo opisał bolesne doświadczenia swojego życia, kiedy na próżno szukał trwałej radości pośród ulotnego szczęścia oferowanego przez świat. Teraz w jesieni swego życia doświadczył delikatnego, czasem natarczywego wpływu Ducha Boga. Potrzeby te doprowadziły go z powrotem do lekcji, sposobu życia, uczuć i duchowego bezpieczeństwa, jakie było jego udziałem w dzieciństwie. Wyraził wdzięczność za tradycje kultywowane przez rodziców i bardziej współczesnym językiem powtórzył oświadczenie Enosa. Niech będzie za to błogosławione imię mego Boga. Z doświadczenia wiem, że powrót tego drogiego brata do Ewangelii jest typowy dla wielu osób i często zdarza się u dzieci Bożych, które na pewien czas odchodzą od Kościoła, że później powracają do nauk i sposobu życia z młodości. Cenne jest więc świadectwo i mądrość autora przypowieści, który nawoływał rodziców słowami: wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Każdy rodzic doświadcza frustracji, różnych poziomów determinacji i siły, kiedy wychowuje dzieci. Jednak kiedy rodzice rozwijają wiarę, ucząc dzieci ze szczerością, z miłością i czyniąc wszystko, co jest w ich mocy, by im pomagać, otrzymują większą nadzieję, że nasiona po zasianiu zakorzenią się w sercu i umyśle ich dzieci. Mojżesz bardzo dobrze rozumiał fundamentalną potrzebę stałego nauczania. Radził: będziesz wpajał te słowa w twoje dzieci i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Klęczymy razem z dziećmi podczas rodzinnej modlitwy. Troszczymy się o nie podczas podejmowanych wysiłków studiowania Pism Świętych z rodziną. Z cierpliwością i miłością dbamy o nie, kiedy razem bierzemy udział w domowym wieczorze rodzinnym i bolejemy nad nimi, kiedy wznosimy nasze modlitwy do nieba w ich intencji. Jakże mocno pragniemy, aby te nasiona, które zasiejemy, zakorzeniły się w ich sercach i umysłach. Myślę, że nie ma się co martwić, czy nasze dzieci kumają to, czego je uczymy podczas prób czytania Pism Świętych lub domowego wieczoru rodzinnego, bądź podczas udziału na wspólnych zajęciach oraz na innych spotkaniach kościelnych. Nie ma się co martwić, czy w tych chwilach rozumieją ważność tych zajęć. Chodzi bardziej o to, czy my jako rodzice rozwijamy wiarę na tyle, aby pójść za radami Pana i pilnie żyć, nauczać, wzywać i określić oczekiwania, które są zainspirowane Ewangelią Jezusa Chrystusa. Jest to wysiłek podjęty z wiarą. Wierzymy, że pewnego dnia nasiona zasiane w młodości zakorzenią się, zaczną kiełkować i wzrosną. To, o czym mówimy i nauczamy oraz to, co głosimy, będzie wyznacznikiem tego, co będzie się pośród nas działo. Kiedy utrwalimy pożyteczne tradycje, dzięki którym nauczamy doktryny Chrystusa, Duch Święty złoży świadectwo prawdziwości naszego przesłania i będzie pielęgnował zasadzone głęboko w sercach naszych dzieci nasiona Ewangelii poprzez podejmowane przez nas nieustanne wysiłki. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The congregation will now join
teraz
the choir
singing. Kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn z wysokich szczytów gór. Po hymnie wysłuchamy starszych Ronalda Razbanda i Dawida Bednara z chorą 12 apostołów.
Jest to 188. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
I add my witness to the messages of President Nelson. Dodaję moje świadectwo do przesłań wygłoszonych właśnie przez prezydenta Nelsona i starszego Cooka na temat harmonii i jednomyślności pierwszego prezydium i kworium 12 apostołów. Wiem, że te prorocze ogłoszenia stanowią zamiar i wolę Pana i pobłogosławią oraz wzmocnią poszczególne osoby, rodziny i Kościół Jezusa Chrystusa w świętych w dniach ostatnich. Również przyszłe pokolenia. Jakiś czas temu jedna z naszych córek, młoda mężatka oraz jej mąż zadali siostrze Razband i mnie bardzo ważne, mające wpływ na życie pytanie. Czy nadal bezpiecznie i mądrze jest sprowadzić dzieci na ten niegodziwy i straszny świat, w którym żyjemy? To jest ważne pytanie. Jakie rodzice mogą rozważać razem ze swoimi drogimi dziećmi będącymi w związku małżeńskim? Wyczuliśmy obawy w ich tonie głosu i w sercu. Stanowczo odpowiedzieliśmy. To jest nawet wskazane i mówiliśmy o podstawowych naukach Ewangelii oraz naszych osobistych odczuciach i doświadczeniach. Strach nie jest niczym nowym. Uczniowie Jezusa Chrystusa, spowici ciemnością nocy na Morzu Galilejskim obawiali się burzy i fal. My, jego współcześni uczniowie, także odczuwamy strach. Młodzi dorośli obawiają się takich zobowiązań jak zawarcie związku małżeńskiego. Młodzi małżonkowie, podobnie jak nasze dzieci, mogą bać się sprowadzić dzieci na ten coraz bardziej niegodziwy świat. Misjonarze obawiają się wielu rzeczy, a szczególnie rozmów z niegodziwymi, z nieznajomymi. Obawiają się swoje, nastolatkowie obawiają się braku akceptacji. Dzieci pierwszego dnia w szkole, a studenci w wyniku kolokwium. Obawiamy się porażki, odrzucenia, rozczarowania i tego, co nieznane. Strach wzbudzają huragany, trzęsienia ziemi i pożary, które pustoszą ziemię i nasze życie. Obawiamy się tego, że nie zostaniemy wybrani albo że zostaniemy wybrani. Obawiamy się tego, że nie jesteśmy dość dobrzy i tego, że Pan nas nie pobłogosławi. Strach wzbudza w nas zmiana, a nasze obawy mogą nasilać się, wywołując przerażenie. Czy wymieniłem coś, co dotyczy każdego? Od dawien dawna strach ogranicza perspektywę dzieci Boga. Zawsze uwielbiałem historię Ezeliusza z II Księgi Królewskiej. Król Syrii posłał wojsko, aby wyruszywszy nocą otoczyło miasto. Mieli za zadanie pochwycić i zabić proroka Ezeliusza. Czytamy. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wysłał i chciał wyjść, oto miasto otoczyło wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, mój panie, jak postąpimy? Jego słowa wyrażały strach. A Elizeusz odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż którzy są z nimi. Lecz na tym nie poprzestał. Elizeusz modlił się tymi słowami: Panie, otwórzmy jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Nie wiadomo, czy będą wysłane wozy ogniste, aby rozproszyć nasze obawy i pokonać demony, ale jedno jest pewne. Pan jest z nami, pamięta o nas i błogosławi nas tak, jak tylko On może to czynić. Modlitwa może przyzwać siłę i objawienie, których potrzebujemy, aby skupić się na Jezusie Chrystusie i Jego zadośćczyniącej ofierze. Pan wie, że czasami będziemy odczuwać strach. Doświadczyłem tego. Wy też. I to dlatego Pisma Święte są pełne rad Pana. Bądźcie dobrej myśli. Radź mi się w każdej myśli, nie wątp, nie lękaj się. Nie lękaj się, trzódko. Podoba mi się czułość w słowie trzódko. W tym kościele być może jest nas niewielu w świetle tego, jak świat określa sferę wpływów, ale kiedy otworzymy duchowe oczy, ujrzymy, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Nasz kochający pasterz Jezus Chrystus mówi dalej: niech ziemia i piekło jednoczy się przeciw wam, bo jeżeli budujecie na mojej opoce, nie przemogą was. Jak rozproszyć obawy? Młody sługa stał tuż obok Elizeusza, proroka Boga. Mamy tę samą obietnicę. Kiedy słuchamy prezydenta Russella M. Nelsona, kiedy zważamy na jego rady, stoimy blisko proroka Boga. Pamiętajcie słowa Józefa Smitha. A teraz, po licznych świadectwach, jakie o nim dano, oto świadectwo najnowsze, które o nim składamy, że on żyje. Jezus Chrystus żyje. Miłość, jaką darzymy Jego oraz Ewangelię, rozprasza obawy. Pragnienie, by mieć z sobą zawsze Jego Ducha, odepnie obawy na bok, byśmy mieli wieczne widoki w naszym doczesnym życiu. Prezydent Nelson ostrzegał, lecz nadchodzących dni nie będzie można przetrwać duchowo bez wiodącego, naprowadzającego i pocieszającego wpływu Ducha Świętego. O plagach, które spadną na ziemię i sprawią, że serca wielu staną się nieczułe, Pan powiedział, moi uczniowie stać będą w świętych miejscach i nie zostaną poruszeni. A następnie powiedział bliskiej rady, boskiej rady, nie smućcie się bowiem, gdy wszystko to się stanie, możecie wierzyć, że spełnione będą obietnice, które wam dano. Stójcie na świętych miejscach, nie smućcie się. Obietnice zostaną spełnione. Przyjrzymy się każdej z tych kwestii w odniesieniu do naszych obaw. Po pierwsze, stójcie na świętych miejscach. Kiedy stoimy na świętych miejscach w naszych prawych domach, poświęconych kaplicach i świątyniach, odczuwamy Ducha Pana. Uzyskujemy odpowiedzi na nurtujące pytania lub czujemy spokój, gdy odłożymy je na bok. To jest Duch w działaniu. W tych świętych miejscach w Królestwie Boga mamy okazywać szacunek i poważanie dla bliźnich. Być jak najlepsi w życiu według Ewangelii i zastąpić nadzieją to, co wzbudza strach oraz dążyć do uzyskania uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa poprzez Jego zadośćuczynienie. W tych świętych Bożych miejscach i w sercach Jego dzieci nie powinno być strachu. Jak to możliwe? Dzięki miłości Bóg nas kocha. Zawsze i my Go kochamy. Nasza miłość do Boga pokonuje wszelkie obawy, a Jego miłość ofiaruje w świętych miejscach. Pomyślcie o tym. Kiedy jesteśmy niepewni w kwestiach zobowiązań względem Pana, kiedy schodzimy z Jego ścieżki wiodącej ku życiu wiecznemu, kiedy mamy pytania lub wątpimy w znaczenie naszej roli w Jego boskim zamyśle, kiedy zezwalamy, by strach otworzył drzwi swym krewnym, zniechęceniu, gniewowi, frustracji, rozczarowaniu, wtedy Duch nas opuszcza i nie mamy ze sobą Pana. Jeśli wiecie, jak to jest, wiecie też, że nie jest to dobre miejsce do przebywania. Z drugiej zaś strony, kiedy stoimy na świętych miejscach, możemy czuć miłość Boga, a doskonała miłość wypiera wszelki lęk. Następna obietnica to nie smućcie się. Bez względu na intensywność niegodziwości i chaosu na ziemi, obiecano nam, że dzięki naszej codziennej wierze w Jezusa Chrystusa poczujemy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. A kiedy Chrystus przyjdzie z całą mocą i chwałą, nastanie kres zła, buntu i niesprawiedliwości. Dawno temu apostoł Paweł prorokował o naszych czasach, mówiąc do młodego Tymoteusza, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samotni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierniczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Pamiętajcie, że tych, którzy są z nami po obu stronach, zasłony tych, którzy kochają Pana całym sercem, mocą, umysłem i siłą, więcej jest niż tych, którzy są z nimi. Jeśli całkowicie zaufamy Panu i wskazanej przez Niego drodze, jeśli zaangażujemy się w Jego dzieło, nie będziemy obawiać się trendów świata, ani nie będziemy przez nie nękani. Błagam, odsuńcie na bok światowe wpływy i presje. Skupcie na codziennym życiu, wzmacnieniu waszej duchowości. Miłujcie to, co kocha Pan, a mianowicie Jego przykazania, Jego święte domy, święte przymierza zawarte z Nim, sakrament w każdy dzień sabatu, rozmowy z Nim poprzez modlitwę, a nie będziecie zasmuceni. Ostatnia kwestia. Ufajcie Panu i Jego obietnicom. Wiem, że wszystkie Jego obietnice się spełnią. Jestem tego tak pewien, jak tego, że tutaj przed wami stoję w trakcie tego świętego spotkania. Pan objawił, bowiem ci, co mądrzy i przyjęli prawdę i wzięli Ducha Świętego za swego przewodnika i nie dali się zwieść, zaprawdę powiadam wam, że nie zostaną święci, ścięci i wyrzuceni w ogień, ale przetrwają ten dzień. Nie powinniśmy się więc smucić współczesną wrzawą wzbudzaną poprzez ludzi z wielkiego i przestronnego budynku, przez tych, którzy szydzą z uczciwie podejmowanych wysiłków i oddanej służby dla Pana Jezusa Chrystusa. Optymizm, odwaga, w tym bardziej prawdziwa miłość płynąca z serca, nieobciążonego smutkiem czy wypełnionego niepokojem. Prezydent Nelson, który jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, przypominał nam, jeśli chcemy mieć nadzieję na przebrnięcie przez to mrowie ludzkich opinii, filozofii, które atakują prawdę, musimy nauczyć się otrzymywać objawienie. Aby otrzymywać osobiste objawienie, naszym priorytetem musi być życie według Ewangelii oraz zachęcanie do wierności i duchowości naszych bliźnich oraz samych siebie. Spencer W. Kimball był jednym z proroków w mojej młodości. Przez lata, odkąd zostałem powołany na apostoła, znajdowałem spokój w słowach jego pierwszych wystąpień na konferencji generalnej w październiku 1943. Był przytłoczony powagą swojego powołania. Znam to uczucie. Starszy Kimball powiedział, dużo się zastanawiałem i modliłem. Pościłem i modliłem się. Sprzeczne przemyślenia zdominowały mój umysł. Jakby mówiąc, nie możesz podjąć się tej pracy, nie jesteś godzien. Nie masz ku temu umiejętności. Zawsze w końcu przychodziła zwycięska myśl. Musisz wykonać przydzieloną pracę. Musisz zdobyć umiejętności i kwalifikacje oraz stać się godnym. A wewnętrzna bitwa wciąż trwała. Czerpię otuchę z tego czystego, płynącego z serca świadectwa apostoła, który później został 12. prezydentem tego majestycznego kościoła. Uznał, że musi pozostawić za sobą obawy, by wykonać wyznaczoną pracę i że musi polegać na Panu, by uzyskać siłę, żeby zdobyć umiejętności, kwalifikacje oraz stać się godnym. Wy też tak możecie. Bitwy będą trwać, ale stoczymy je, mając ducha Pana. Nie będziemy się smucić, ponieważ stojąc u boku Pana, w obronie Jego zasad i Jego wiecznego planu, stoimy na świętym miejscu. Wrócę teraz do wątku o mojej córce i zięciu, którzy wiele lat temu zadali płynące z serca wnikliwe, zrodzone z lęku pytanie. Naszą rozmowę owego wieczora potraktowali serio. Modlili się, pościli i wyciągnęli z niej wnioski. Na szczęście, dla dobra ich i naszego, jako dziadków, idąc naprzód z wiarą i miłością, zostali pobłogosławieni 7 pięknych dzieci. Nabierzcie otuchy, bracia i siostry. To prawda, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, ale pozostając na ścieżce przymierza, nie mamy powodu do obaw. Błogosławię was, że kiedy tak postąpicie, nie będziecie zasmuceni tym, że żyjecie w tych czasach, czy problemami, które się pojawiają. Błogosławię was, że dokonacie wyboru, by stać na świętych miejscach i nie dać się poruszyć. Błogosławię was, abyście Jezusa Chrystusa, że On żyje, czuwa nad nami, troszczy się o nas i stoi u naszego boku. W imię Jezusa, naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Wszystkim dobrze znany użyteczny przedmiot. Liny są wykonane z pasm tkanin, roślin, drutu lub innych materiałów, z których każde jest indywidualnie skręcone lub splecione z innymi. Co interesujące, materiały, które mogą być dość pospolite, splecione razem stają się wyjątkowo silne. W ten sposób sprawne łączenie i wiązanie zwykłych materiałów może wytworzyć niezwykłe narzędzie. Tak jak lina czerpie swoją siłę z wielu splecionych pojedynczych pasm materiału, tak Ewangelia Jezusa Chrystusa zapewnia najwspanialszą perspektywę prawdy i oferuje najbogatsze błogosławieństwa, o czym przypomina nam Paweł, mówiąc, aby w Chrystusowym połączyć jedną całość wszystko, i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Co ważne, to niezbędne gromadzenie prawdy koncentruje się i skupia na Panu Jezusie Chrystusie, gdyż On jest drogą i prawdą i żywotem. Modlę się, aby Duch Święty oświecił każdego z nas, kiedy będziemy rozważać, jak zasada łączenia wszystkiego w jedną całość w Chrystusie dotyczy poznawania Jego przywróconej Ewangelii i codziennego życia zgodnie z nią. Żyjemy w niezwykłym okresie objawień przywróconego Kościoła Jezusa Chrystusa. Ogłoszone dzisiaj historyczne modyfikacje mają jeden nadrzędny cel – wzmacniać wiarę w Ojca Niebieskiego, w Jego plan, w Jego Syna Jezusa Chrystusa i w Jego zadośćuczynienie. Plan spotkań niedzielnych nie został po prostu skrócony. Raczej mamy teraz większe możliwości i obowiązki jako poszczególne osoby i rodziny do wykorzystania naszego czasu na to, aby sabat był rozkoszą w domu i w kościele. W kwietniu tego roku zmianie nie uległa jedynie struktura organizacyjna kworów kapłaństwa. Przeciwnie, nacisk położono na wyższy i świętszy sposób posługi naszym braciom i siostrom. Podobnie jak splecione pasma liny tworzą potężne i trwałe narzędzie. Wszystkie te powiązane ze sobą działania są częścią wspólnego wysiłku, aby lepiej dostosować cel, zasoby i pracę przywróconego Kościoła Zbawiciela do jego podstawowej misji, do towarzyszenia Bogu w Jego dziele, które ma doprowadzić do zbawienia i wywyższenia Jego dzieci. Nie skupiajcie się, proszę, jedynie na logistycznych aspektach dzisiejszego ogłoszenia. Proceduralne szczegóły nie mogą nam przesłonić nadrzędnych duchowych celów dokonywanych teraz zmian. Naszym pragnieniem jest, by wiara w plan Ojca i odkupicielską misję Zbawiciela wzrastała na ziemi i żeby ustanowione zostało wieczne przymierze Boga. Naszym jedynym celem jest przyczynić się do nieustającego nawracania się do Pana i do jeszcze większej miłości i skuteczniejszej służby względem naszych braci i sióstr. Czasami jako członkowie Kościoła stosujemy Ewangelię, grupując jej tematy, rozdzielając je i tworząc ich długie listy do studiowania oraz długie listy związanych z nią zadań do wykonania. Jednakże takie podejście może potencjalnie ograniczać nasze zrozumienie i wizję. Musimy być ostrożni, ponieważ faryzeuszowskie koncentrowanie się na listach kontrolnych może odwrócić nas od zbliżania się do Pana. Jedynie wykonując i odhaczając wszystkie duchowe czynności, które powinniśmy wykonywać, nie można osiągnąć celu i oczyszczenia, szczęścia i radości oraz ciągłego nawrócenia się i ochrony, jakie wynikają z tego, że całym sercem poddajemy się woli Boga i że Jego podobizna została wyryta na naszych obliczach. Przeciwnie, moc Ewangelii Zbawiciela, która przemienia i błogosławi nas, wynika z rozróżniania i stosowania powiązań między jej doktryną, zasadami i praktykami. Jedynie wówczas, gdy połączymy w Chrystusie w jedną całość wszystko, mocno się na Nim skupiając, połączone prawdy Ewangelii pomogą stać się tym, kim chce Bóg i wytrwać dzielnie do końca. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest wspaniałym gobelinem prawdy, mocno spojonym i splecionym. Kiedy poznajemy i łączymy ze sobą objawione prawdy Ewangelii, jesteśmy pobłogosławieni cenną perspektywą i zwiększoną duchową zdolnością dostrzegania wpływu Pana w naszym życiu i słyszenia Jego głosu. A zasada łączenia w Nim w jedną całość wszystkiego może pomóc nam zmienić tradycyjne listy kontrolne w jednolitą, połączoną i kompletną całość. Pozwólcie, że przedstawię zarówno doktrynalny, jak i kościelny przykład tego, co sugeruję. Przykład pierwszy. Czwarta zasada wiary jest jedną z najwspanialszych ilustracji łączenia wszystkiego w jedną całość w Chrystusie. Wierzymy, że podstawowymi zasadami i obrzędami Ewangelii są wiara w Pana Jezusa Chrystusa, odpokutowanie, chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów, nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego. Prawdziwa wiara skupia się na Panu Jezusie Chrystusie. Skupia się na Nim jako na boskim i jednorodzonym Synu Ojca oraz na Nim i na misji odkupienia, którą wypełnił. Oto zaspokoił On wymagania całego prawa i będzie domagał się wszystkich, którzy mają wiarę w Niego. I ci, którzy mają wiarę w Niego, trzymają się wszystkiego, co dobre. Chrystus więc jest obrońcą sprawy ludzi. Wiara w Chrystusa to zaufanie Mu i pokładanie ufności w Nim jako naszym Zbawicielu, w Jego imieniu i w Jego obietnicach. Pierwszą i naturalną konsekwencją zaufania Zbawicielowi jest pokuta i odwrócenie się od zła. Kiedy wierzymy w Pana, w naturalny sposób zwracamy się do Niego, przychodzimy do Niego i polegamy na Nim. W tym sensie pokuta to zaufanie Odkupicielowi i poleganie na Nim, że uczyni dla nas to, czego sami nie możemy zrobić. Każdy z nas musi ufać w pełni zasługom tego, który ma moc zbawienia, ponieważ jedynie dzięki zasługom, miłosierdziu i łasce świętego Mesjasza możemy stać się nowymi stworzeniami w Chrystusie i ostatecznie powrócić do obecności Boga i w niej przebywać. Obrzęd chrztu przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów wymaga od nas zaufania Mu, polegania na Nim i naśladowania Go. Nefi głosił: wiem, że jeśli będziecie naśladować Syna z całego serca, nie czyniąc niczego, co byłoby obłudą czy oszustwem przed Bogiem, lecz ze szczerym zamiarem nawrócicie się, odstępując od swych grzechów i wykazując Ojcu, że pragniecie wziąć na siebie imię Chrystusa przez chrzest, wstępując w wodę za przykładem swego Pana i Zbawcy. Według Jego słowa otrzymacie wówczas Ducha Świętego, wtedy następuje chrzest ogniem Ducha Świętego. Obrzęd nałożenia rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego wymaga od nas zaufania Mu, polegania na Nim, naśladowania Go oraz dążenia naprzód w Nim i z pomocą Jego Ducha Świętego. Nefi oświadczył: dlatego wiem, że człowiek może zostać zbawiony tylko wtedy, gdy wytrwa do końca, idąc za przykładem Syna Boga Żywego. Czwarta zasada wiary nie tylko wymienia podstawowe zasady i obrzędy przywróconej Ewangelii. Przeciwnie, to natchnione wyznanie wiary łączy wszystko w jedną całość w Chrystusie. Zaufanie do Niego, poleganie na Nim, naśladowanie Go i dążenie naprzód z Nim, a nawet w Nim. Przykład drugi. Pragnę teraz opisać, w jaki sposób wszystkie programy i inicjatywy Kościoła łączą się w jedno w Chrystusie. Można by przedstawić wiele dodatkowych przykładów. Użyję tylko kilku wybranych. W 1978 roku prezydent Spencer Kimball poinstruował członków Kościoła, aby budowali siłę Syjonu na całym świecie. Poradził świętym, aby pozostali w swoich ojczystych krajach i ustanowili mocne paliki, gromadząc rodzinę Bożą i ucząc ją dróg Pana. Następnie powiedział, że będzie budowanych więcej świątyń i obiecał błogosławieństwa świętym, gdziekolwiek mieszkają na świecie. Wraz ze wzrostem liczby palików wzrastała potrzeba, by domy członków stały się miejscami, w których członkowie rodziny uwielbiają przebywać, mogą wzbogacać swoje życie i znaleźć wzajemną miłość, wsparcie, uznanie i zachętę. W związku z tym w 1980 roku niedzielne spotkania zostały połączone w trzygodzinny blok, aby ponownie podkreślić osobistą i rodzinną odpowiedzialność za uczenie się, nauczanie i życie według Ewangelii. Ten nacisk na rodzinę i dom został potwierdzony w publikacji Rodzina – Proklamacja dla świata, przedstawionej przez prezydenta Gordona B. Hinckleya w 1995 roku. W kwietniu 1998 roku prezydent Hinckley ogłosił budowę wielu małych świątyń, dzięki czemu święte obrzędy Domu Pana stały się łatwiej dostępne dla poszczególnych świętych w dniach ostatnich i ich rodzin na całym świecie. Te zwiększone możliwości duchowego wzrostu i rozwoju zostały uzupełnione przez związaną z nimi zwiększoną doczesną samowystarczalność dzięki wprowadzeniu w 2001 roku nieustającego funduszu edukacyjnego. W trakcie swojej kadencji prezydent Thomas Monson wielokrotnie nawoływał świętych, aby spieszyli na ratunek i podkreślał troskę o ubogich i potrzebujących jako jeden z wyznaczonych przez Boga obowiązków Kościoła. Kontynuując nacisk na przygotowanie doczesne, w 2012 roku wdrożona została inicjatywa służb do spraw samowystarczalności. W ciągu ostatnich kilku lat podkreślaliśmy i kładliśmy szczególny nacisk na podstawowe zasady czyniące dzień sabatu rozkoszą w domu i w kościele. Przygotowując nas w ten sposób na zmianę programu spotkań niedzielnych ogłoszoną podczas tej sesji konferencji generalnej. 6 miesięcy temu kwora kapłaństwa Melchizedeka zostały wzmocnione i skutecznie połączone z organizacjami pomocniczymi, aby wprowadzić posługę na wyższy i świętszy poziom. Wierzę, że kolejność i czas, w którym dokonywano tych zmian na przestrzeni wielu dziesięcioleci, pomoże nam dostrzec w nich jedno zjednoczone i wszechstronne dzieło, a nie tylko serię niezależnych i odrębnych inicjatyw. Bóg objawił wzór duchowego rozwoju dla poszczególnych osób i rodzin, który opiera się na obrzędach, naukach, programach i zajęciach, które koncentrują się na domu i są wspierane przez Kościół. Kościelne organizacje i programy istnieją po to, aby błogosławić poszczególne osoby i rodziny i same w sobie nie stanowią ostatecznego celu. Modlę się, abyśmy mogli postrzegać pracę Pana jako jedno wielkie, ogólnoświatowe dzieło, które staje się coraz bardziej skoncentrowane na domu i jest w tym wspierane przez Kościół. Wiem i świadczę, że Pan objawia i objawi jeszcze wiele wspaniałych i ważnych rzeczy odnoszących się do Królestwa Bożego. Rozpocząłem swoje przesłanie od podkreślenia siły, która powstaje, gdy poszczególne pasma materiału są skręcone lub splecione razem w linę. Obiecuję, że ucząc się przywróconej Ewangelii i żyjąc zgodnie z nią, doświadczymy zwiększonego poczucia wizji, celu i mocy, gdy połączymy jak w jednej linie wszystko w jedną całość w Chrystusie. Wszystkie możliwości i błogosławieństwa, które mają wieczne konsekwencje, istnieją. Są możliwe, mają cel i trwają dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Alma świadczył, nie ma żadnej innej drogi czy sposobu zbawienia człowieka, jak tylko przez Chrystusa. On jest życiem i światłem tego świata. Z radością oświadczam, że jestem świadkiem boskości i realności życia wiecznego Ojca i Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W naszym Zbawicielu znajdujemy radość. W Nim znajdujemy zapewnienie pokoju w tym świecie i życia wiecznego w świecie przyszłym. O tym świadczę w święte imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy wszystkim, którzy rozmawiali i wyrażamy wdzięczność za piękną muzykę, którą słyszeliśmy dzisiejszego ranka. Teraz chór sprawił nam przyjemność, śpiewając hymn Postąpię według planu Boga. Naszym ostatnim mówcą na tej sesji będzie prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie, śpiewając hymn Naprzód Marsz Święci. Modlitwę na zakończenie oferuje starszy Adelson de Paula Parella, 70.
Współczesne objawienie definiuje prawdę jako wiedzę o rzeczach, jakie są i jako były i jako mają być. Jest to doskonała definicja dla planu zbawienia i dokumentu Rodzina, proklamacja dla świata. Żyjemy w czasach szeroko rozprzestrzeniającego nawału informacji, ale nie wszystkie te informacje są prawdziwe. Powinniśmy być ostrożni, kiedy poszukujemy prawdy i wybieramy źródła tych poszukiwań. Nie powinniśmy traktować świeckiej hierarchii ważności lub autorytetu tak samo jak wiarygodnego źródła prawdy. Powinniśmy być ostrożni w kwestii polegania na informacjach czy radach dawanych przez celebrytów, odnoszących sukcesy sportowców, czy też pochodzących z anonimowych źródeł w internecie. Kompetencji z jednej dziedziny nie należy uznawać za kompetencje dotyczące prawdy w innych obszarach. Powinniśmy uważać na motywację tych, którzy podają informacje. Dlatego właśnie Pisma Święte ostrzegają nas przed wypaczaniem religii. Jeśli źródło jest anonimowe lub nieznane, informacja także może być niepewna. Nasze osobiste decyzje powinny opierać się na informacjach pochodzących z zaufanych źródeł, wolnych od egoistycznych pobudek. Kiedy poszukujemy prawdy na temat religii, powinniśmy korzystać z duchowych metod odpowiednich dla poszukiwań, modlitwy, świadectwa Ducha Świętego i studiowania Pism Świętych oraz słów współczesnych proroków. Zawsze smucą mnie wieści o tych, którzy utracili religijną wiarę z powodu świeckich nauk. Ci, którzy kiedyś posiadali duchową wizję, mogą cierpieć z powodu sprowadzonej na siebie duchowej ślepoty. Jak prezydent Eyring powiedział, sednem ich problemu nie jest to, co, jak sądzą, pojmują, ale to, czego nie pojmują. Badania naukowe doprowadzają nas do tego, co nazywamy prawdą naukową. Jednak prawda naukowa nie jest istotą życia. Ci, którzy nie zdobywają wiedzy przez naukę, jak i przez wiarę, ograniczają swoje zrozumienie prawdy do tego, co można potwierdzić naukowo. To nakłada na poszukiwanie prawdy sztuczne ograniczenia. Prezydent James Faust powiedział, ci, którzy zostali ochrzczeni, kładą na szali swoje wieczne dusze poprzez nieostrożne poszukiwanie jednej świeckiej nauki. Wierzymy, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiada pełnię Ewangelii Chrystusa, która jest istotą prawdy i wiecznego oświecenia. Odnajdujemy prawdę i trwałą radość poprzez poznanie i działanie w zgodzie z prawdą o tym, kim jesteśmy, o znaczeniu życia doczesnego i tego, dokąd idziemy po śmierci. Tych prawd nie można poznać za pomocą naukowych czy świeckich metod. Omówię teraz przywrócone prawdy Ewangelii, które są fundamentalne dla doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Z uwagą je rozważcie, wyjaśniają wiele na temat naszej doktryny i praktyk. Być może także te, których jeszcze nie rozumiemy. Istnieje Bóg, który jest kochającym Ojcem wszystkich duchów, jakie kiedykolwiek żyły lub będą żyć. Płeć jest wieczna. Zanim narodziliśmy się na tej ziemi, żyliśmy w obecności Boga jako męskie i żeńskie duchy. Przed chwilą usłyszeliśmy chór Tabernakulum z Placu Świątynnego, który śpiewa planem Boga dziś będę żyć. Jest to plan ustanowiony przez Boga, aby wszystkie Jego duchowe dzieci mogły uczynić wieczny postęp. Plan ten jest istotny dla każdego z nas. Na podstawie tego planu Bóg stworzył tę ziemię jako miejsce, w którym Jego ukochane duchowe dzieci mogłyby się urodzić do życia doczesnego, aby otrzymać fizyczne ciała i mieć możliwość wiecznego postępu poprzez dokonywanie właściwych wyborów. Aby ziemskie wybory nabrały znaczenia, musiały być dokonane pomiędzy rywalizującymi siłami dobra i zła. Musiało istnieć przeciwieństwo i dlatego przeciwnikowi, który został wygnany za swój bunt, pozwolono kusić i wystawić dzieci Boga na próby, aby działały w sprzeczności z planem. Celem planu Boga było danie Jego dzieciom możliwości wyboru życia wiecznego. Może to być osiągnięte poprzez doświadczenie życia doczesnego, a po śmierci poprzez wzrost pośmiertny w świecie duchów. Życie doczesne zakończy się śmiercią, a my wszyscy będziemy skalani grzechem, jeśli ulegniemy niegodziwym pokusom przeciwnika. Przyjęliśmy te wyzwania polegając na pewności planu, że Bóg, nasz Ojciec, da nam Zbawiciela, swego jednorodzonego Syna, który wyratuje nas poprzez powszechne zmartwychwstanie do ucieleśnionego życia po śmierci. Zbawiciel miał też zapewnić zadośćuczynienie, aby zapłacić cenę za oczyszczenie wszystkich z grzechu na określonych przez Niego warunkach. Te warunki to wiara w Chrystusa, pokuta, chrzest, dar Ducha Świętego i inne obrzędy dokonywane z upoważnieniem kapłańskim. Boski plan szczęścia zapewnia idealną równowagę pomiędzy wieczną sprawiedliwością a łaską, jaką otrzymujemy poprzez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Pomaga nam to też stać się nowymi stworzeniami w Chrystusie. Kochający Bóg wyciąga rękę do każdego z nas. Wiemy, że poprzez Jego miłość i dzięki zadośćuczynieniu Jego jednorodzonego Syna cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich jest stosownie znany jako Kościół skoncentrowany na rodzinie. Ale nie w pełni to jest zrozumiane, że nasze skupienie się na rodzinie to coś więcej niż skupienie się na doczesnych relacjach. Wieczne relacje są także fundamentalne w naszej teologii. Rodzina jest wyświęcona od Boga. Zgodnie z wielkim planem naszego kochającego Stworzyciela, misją Jego przywróconego Kościoła jest pomóc dzieciom Boga w osiągnięciu niebiańskiego błogosławieństwa wywyższenia w Królestwie Celestialnym, co jest możliwe jedynie poprzez małżeństwo na wieczność zawarte pomiędzy mężczyzną i kobietą. Potwierdzamy nauki Pana, że płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i celu istnienia każdej osoby w tej życiu przed przyjściem na ziemię podczas życia ziemskiego i wieczności, i że małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą stanowi podstawę jego wiecznego planu. W końcu, miłość Boga jest tak wielka, że poza kilkoma duchami, które umyślnie staną się synami zatrocenia, zapewnił on przepełnione chwałą przeznaczenie dla każdego z Jego dzieci, dla wszystkich Jego dzieci, czy też tych, którzy zmarli, dla nich w zastępstwie wykonano obrzędy w świątyni. Kościół Jezusa Chrystusa ma na celu pomóc Jego dzieciom w osiągnięciu najwyższego stopnia chwały, jakim jest wywyższenie, czyli życie wieczne. Dla tych, którzy nie mają pragnienia lub nie spełniają warunków, zapewnił niższe królestwa chwały. Każdy, kto rozumie te wieczne prawdy, może pojąć, czemu my, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, myślimy tak, jak myślimy i postępujemy tak, jak postępujemy. Teraz wspomnę kilka zastosowań tych wiecznych praw, które mogą być zrozumiane tylko w świetle planu Boga. Po pierwsze, szanujemy osobistą wolną wolę. Większość zdaje się sobie sprawę z usilnych działań przywróconego Kościoła, aby promować wolność religijną w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wysiłki te nie są powodowane jedynie naszym własnym interesem, ale zgodnie z jego planem mają na celu sprawić, że wszystkie jego dzieci będą cieszyć się wolnością wyboru. Po drugie, jesteśmy ludem misjonarskim. Czasami pytają nas, dlaczego wysyłamy misjonarzy do tak wielu narodów, nawet do krajów chrześcijańskich. Podobne pytanie jest nam zadawane w kwestii tego, dlaczego poświęcamy miliony dolarów na pomoc humanitarną osobom, które nie są spoza Kościoła i dlaczego nie łączymy tej pomocy z naszymi wysiłkami misjonarskimi. Czynimy tak, ponieważ postrzegamy wszystkich śmiertelników jako dzieci Boga, naszych braci i sióstr. I chcemy podzielić się ze wszystkim z naszym duchowym i doczesnym dostatkiem. Po trzecie, życie doczesne jest dla nas święte. Nasze oddanie planowi Boga wymaga od nas przeciwstawienia się aborcji i eutanazji. Po czwarte, są tacy, których niepokoi stanowisko Kościoła w kwestii małżeństwa i dzieci. Nasza wiedza o objawionym przez Boga planie zbawienia wymaga od nas przeciwstawienia się obecnym naciskom społecznym i prawnym, mającym na celu odejście od tradycyjnego małżeństwa i dokonania zmian zniekształcających pojęcie płci lub zacierające różnice między mężczyznami a kobietami. Wiemy, że relacje, tożsamość oraz role mężczyzn i kobiet są niezbędne w osiągnięciu celu wielkiego planu Boga. Po piąte, mamy także wyjątkową perspektywę dotyczącą dzieci. Postrzegamy rodzenie i wychowywanie dzieci jako część planu Boga oraz jako radosny i święty obowiązek tych, którym dano moc, aby brać w nim udział. Uważamy, że największym skarbem na ziemi i w niebie są nasze dzieci, a także dalsze potomstwo. Tak więc musimy pouczać i uczyć zasad i praktyk, które zapewniają najlepsze warunki dla rozwoju i szczęścia dzieci, wszystkich dzieci. I na koniec jesteśmy ukochanymi dziećmi Ojca Niebieskiego, który naucza nas, że męskość i kobiecość, małżeństwo pomiędzy mężczyzną a kobietą, rodzenie oraz wychowywanie dzieci są niezbędne w Jego wielkim planie szczęścia. Nasze stanowisko w kwestii tych podstaw często prowokuje sprzeciw wobec Kościoła. Uważamy, że to nieuniknione. Przeciwieństwa są częścią planu i najbardziej żmudne wysiłki szatana przeciwnika są skierowane na wszystko, co jest najważniejsze w planie Boga. Stara się on zniszczyć dzieło Boga. Jego głównym sposobem działania jest dyskredytacja Zbawiciela i jego boskiego autorytetu, zatarcie efektów zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, zniechęcenie do pokuty, fałszywe objawienie i zaprzeczenie odpowiedzialności za własne czyny. Stara się także zniekształcić pojęcie płci, rozdzielać małżeństwa i zniechęcać do posiadania dzieci, zwłaszcza wśród rodziców, którzy zamierzają wychować dzieci w prawdzie. Dzieło Pana idzie naprzód pomimo zorganizowanej, stale działającej opozycji, której stawiamy czoła, kiedy staramy się żyć według nauk Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Dla tych, którzy uginają się pod tymi przeciwnościami, mam te sugestie. Pamiętajcie, że zasada pokuty zaistniała dzięki mocy zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Starszy Neil Maxwell napominał, żeby nie było wśród nas tych, którzy woleliby raczej zmienić Kościół niż samych siebie. Starszy Jeffrey Holland nawoływał: trzymajcie się kurczowo tego, co wiecie i mocno trwajcie, aż otrzymacie więcej wiedzy. W tym Kościele to, co wiemy, zwycięży nad tym, czego nie wiemy. Rozwijając wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, która jest podstawową zasadą Ewangelii. Na koniec szukajcie pomocy. Nasi przywódcy w Kościele kochają was i dążą do otrzymania duchowego przewodnictwa, aby wam pomóc. Udostępniam wiele materiałów na stronie lds.org i innych do pomocy w nauczaniu w domu, posługującym braciom i siostrom, którzy są powołani do niesienia pomocy. Nasz kochający Ojciec Niebieski chce, aby Jego dzieci zaznały radości, co jest Jego celem stworzenia. To radosne przeznaczenie jest życiem wiecznym, które możemy osiągnąć przez dążenie naprzód drogą, którą nasz prorok, prezydent Russell Nelson często nazywa ścieżką przymierza. Jego pierwsze przesłanie jako prezydenta Kościoła brzmiało: pozostańcie na ścieżce przymierza. Zobowiązaliście się do podążania za Zbawicielem poprzez zawarcie z Nim przymierzy, a następnie ich dochowywanie. To tworzy wam drzwi do wszelkich duchowych błogosławieństw i przywilejów dostępnych dla wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci. Uroczyście świadczę, że to, co powiedziałem, to prawda. I jest to możliwe dzięki naukom i zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, który udostępnił nam to zgodny z wielkim planem Boga, naszego wiecznego Ojca. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Come, come,
Ojcze Niebieski, jesteśmy Ci wdzięczni za Twojego kochającego Ojca, za to, że zesłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby odkupić nas i zbawić. Jesteśmy tak wdzięczni za żyjącego proroka, prezydenta Nelsona. I dziękujemy Ci za wiele objawień, które zesyłasz. I prosimy, abyś dalej to robił. Modlimy się, abyś błogosławił prezydenta Nelsona. I również modlimy się, abyś zesłał błogosławieństwa na nas, abyśmy mogli podążać za wskazówkami i instrukcjami, które otrzymujemy od żyjącego proroka, abyśmy byli w tym bardzo posłuszni i prosimy, abyśmy mieli stałe towarzystwo Ducha Świętego i o to modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the
188th jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną zapełnił chór Tabernakulum z Placu Świątynnego. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.